zweryfikować ten temat, o którym chciałbym mówić, czyli jak głosić. Co mamy na myśli, mówiąc o głoszeniu? Co znaczy głosić Ewangelię? Co znaczy ją przepowiadać? I kto jest jakby tym, który przepowiada? Na pewno nie są to media katolickie. Czy to jesteśmy to my, jako chrzczeni? W momencie chrztu dostaliśmy taki przykaz, zadanie, zlecenie. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, wszystkich ludzi. I chciałbym jakby wybić z nas wszystkich taki mit, że są jacyś ludzie, jacyś tam, inni, posłani do głoszenia Ewangelii. Nie, my wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy posłani do tego, żeby przepowiadać Ewangelię. Po prostu. Ewangelia. No właśnie, czy wiemy doskonale, że to jest słowo dobra nowina? I czy rzeczywiście jest tak? Na razie, jak zostawiamy media, czy my głosimy wiarę jako dobrą nowinę? Znaczy, czy my przepowiadamy ludziom, nie wiem, radość, entuzjazm, nadzieję? Czy jesteśmy prorokami strachu? I mówimy, jest źle, zło się panoszy, gender, wszędzie dookoła, jest źle, zło włada światem. Kogo przepowiadamy? Beznadzieję, strach, lęk, czy to, że Jezus jest królem? No i w końcu media. Jestem bardzo też ciekaw, jaką macie pierwszą intuicję, kiedy słyszycie słowo media. Słucham.
TVN.
Jeszcze raz?
TVN. Chaos informacyjny.
Co to są media dla was? Halo? A tak zmienia, znaczy nazywajcie instrumenty mediów.
Telewizja.
Telewizja, internet.
Prasa.
Prasa już.
Media potrzebują jakby trzech składowych. Nadawcy, odbiorcy i kanału przekazywania informacji. To jest jak w Ewangelii. Znaczy to kaznodziejstwo jest bardzo podobne z funkcjonowaniem mediów. To znaczy jest nadawca, jest odbiorca i jest kanał, w jakim ja przekazuję tę informację. Nowe media, o których też chcę mówić. Co rozumiecie pod słowem nowe media?
Aplikacje.
Facebook.
Twitter.
Nowe media to są takie media, w których została zaburzona albo zamknięta pula tego, kto jest nadawcą. To znaczy, kiedy mam Facebooka, kiedy na niego mam konto na Facebooku czy na Twitterze, to ja staję się nadawcą. I ja jako Jacek Szymczak staję się nadawcą. Nie jestem gazetą, rozgłośnią, wydawnictwem, czymś, co publikuję, nie mam pieczątek. Jeżeli nowe media zrobiły coś takiego, że każdy jest nadawcą i każdy może być odbiorcą. Stworzyły jakby bezpośredniość przekazu. To znaczy, jak wychodzę, fotografuję skrzyżowanie, na którym najlepiej, gdyby tramwaj jeszcze uderzył o autobus, wysyłam na TVN kontakt i staje się to główną wiadomością dnia, bo to ja zrobiłem zdjęcie. Nie przyjechała tutaj telewizja nakręcić, jak się zderzyli. Ja stałem się nadawcą, bo mam w instrumencie nowe media. Nowe media to też coś, co jest bardzo szybkie, co jest natychmiastowe i co zmienia naszą kulturę. Za chwilę będę chciał mówić też o kulturze, ale na początku o Ewangelii. Ewangelia z natury jest do przekazywania, jest komunikatywna. W ogóle Pan Bóg jest komunikatywny. Powiem jeszcze więcej. Pan Bóg jest komunikacją. jest komunią. To jest to samo słowo, które ma za zadanie komunia, czyli łączenie. Bo Bóg jest komunią osób. Ojciec, Syn, Duch Święty, Trójca. I oni są w permanentnej komunikacji. Idealnej. Takiej, że my nie potrafimy i możemy im tylko zazdrościć. To jest jakby, to leży u podstawy tajemnicy wiary. Właśnie Bóg, który w samym sobie jest komunikatywny. I on też chce się skomunikować z człowiekiem, czyli pokazywać człowiekowi, to już widać w Starym Testamencie, jaki Pan Bóg jest. Oczywiście w języku wiary my to nazwiemy objawieniem, ale na potrzeby tego spotkania ja to nazwę komunikacją. Zobaczcie, jak wiele z takich modeli komunikacyjnych my znajdujemy w wierze. To znaczy, że Bóg zechciał się komunikować z człowiekiem, zechciał się posługiwać słowem w takich dwóch wymiarach, że Jezus jako słowo, tak, słowo stało się ciałem. To właśnie chodzi o Jezusa. Czyli Bóg się postanowił komunikować tak bardzo przez słowo, że Jezus przyjął ludzką naturę. Jest taka przepiękna myśl teologiczna, że Bóg miał nam tyle do powiedzenia, ile powiedział w Jezusie. Ile miał do powiedzenia o sobie. Nie potrzebujemy już jakby niczego dodatkowego, żadnego dodatkowego objawienia. Kto mnie widzi, widzi Ojca. Czyli kanałem komunikacji, przepraszam, że ja przy takich pobożnych rzeczach będę też używał takich może szorstkich, technicznych słów. Kanałem komunikacji Boga z człowiekiem stał się Jezus. Jego boskość i Jego człowieczeństwo. Tak, jeżeli powiedziałem, że jest nadawca i odbiorca i kanał komunikacji, no to tym kanałem właśnie stał się Jezus. Bóg to, co chciał powiedzieć człowiekowi o sobie, powiedział Jezusie. Wrócę jeszcze raz, kto mnie widzi, widzi Ojca. A potem Paweł zrobi krok znów do przodu i powie, no przez głupstwo głoszenia słowa spodobało się zbawić człowieka, Panu Bogu. Głupstwo głoszenia. Że tak naprawdę to, na czym się opiera wiara, to jest przepowiadanie. To jest mówienie jeden do następnych. Poznałem Jezusa i chcę Ci o Nim opowiedzieć. To jest przepowiadanie. Zobaczcie, mam nadzieję, że kojarzycie ten moment, kiedy Paweł staje na Areopagu. Jest tam odrzucony. Tak? To jest taki moment, pierwszy taki moment dużego publicznego nadawania przez Kościół. Właśnie na Areopagu. Tylko, że Paweł popełnił w mojej ocenie jeden strategiczny błąd. On stanął w swoim miejscu. Właśnie, że na Areopagu. Dlaczego? Bo Areopag jest miejscem wymiany wielu, nie wiem, opinii, myśli. Tam jakby każda myśl, każde zdanie ma równą wagę. A Paweł został odrzucony dlatego, że powiedział, ja posiadam prawdę. A wy jej nie macie. I bardzo często jest tak, że możemy myśleć o środkach masowego przekazu, jako znamy to stwierdzenie współczesne Areopagi. Tylko, że może być taki błąd, że my tam staniemy z wiarą, którą chcemy przekazać innym ludziom, a ktoś nam powie, no dobrze, masz prawo do takiej opinii. My mamy inną, tutaj w studiu siedzą panowie, którzy lubią zielone, tu ludzie, którzy lubią czerwone, a tu niebieskie. Ty lubisz fioletowy, szanujemy twoje zdania, to nie znaczy, że masz prawdę. I to jest takie ryzyko, że my chcemy jako wierzący głosić prawdę, a ludzie identyfikują, że to, co mówimy, jest tylko jedną z opinii. Że to jest pogląd, że to nie jest prawda. I tu, wydaje mi się, jest najmocniejsze zderzenie Ewangelii w ogóle ze światem komunikacji. Że my media są miejscem bardzo często wyrażania poglądów, a nie ma miejsca na powiedzenie tak, to jest prawda i ona jest jednostkowa, jest jedyna. Nie jest jedną z wielu opcji. I tu bardzo często następuje konflikt. Zobaczcie, że mam takie przekonanie, że to też z braćmi, którzy się przygotowywaliśmy do głoszenia kazań, mieliśmy takie ćwiczenia, kiedy nam chciano pokazać, że to, co ja mówię, musi być oparte na moim doświadczeniu. Prowadzący zajęcia bardzo chcieli, żebyśmy na przykład mówili, nie wiem, o smaku, o kolorach, o jakichś takich doznaniach estetycznych. I po pierwsze, jeżeli ja... Nie, może ktoś jest chętny do wzięcia udziału w tym eksperymencie. Jadłeś gruszkę?
Tak, oczywiście.
Opowiedz mi o jej smaku.
No jest troszeczkę podobna do jabłka. No, na pewno jest troszeczkę bardziej winna, soczysta. No, to nie jest smak. Kurczę.
Bardzo dobrze. To nie był podstawiony człowiek, ale on potwierdził moją tezę, że w pewnych rzeczach, takich właśnie jak smak, jest nam bardzo ciężko opowiadać. O wiele łatwiej, kiedy mieliśmy doświadczenie smaku. Ale powiedzieć drugiej osobie, jak coś smakuje, jest bardzo trudno. Powiedzieć, dlaczego to ciasto, ten owoc, ten cukierek uważam, że jest najlepszy na świecie. Bardzo dobre ćwiczenie dla każdego z nas, dlatego że jak się nie nauczymy mówić o smaku, to zapomnijcie, że byście potrafili mówić o wierze. Bo kręcimy się cały czas wokół tego, no nie wiem, podobnego zdania, jak nie cytuję się tutaj, ale no, takie coś bardzo podobnego, no to tak mi się to kojarzy z bardzo trudno jest mówić o wierze, jeżeli ja sam jej nie doświadczam. I bardzo trudno jest mówić o wierze do tłumu. Także paradoksalnie chciałbym na początku powiedzieć, że ja uważam, że media się nie kleją z Ewangelią. Że Ewangelii nie da się przekazać za pomocą takich instrumentów, jak media. I teraz jakby, co mam na myśli? Nie mówię o wiedzy religijnej. Nie mówię o informacjach z życia Kościoła i Kurii Rzymskiej. Tylko mówię o takim moim żywym doświadczeniu wiary. Znaczy, że ono zawsze zakłada powiedzenie drugiemu twarzą w twarz. I nie da się tego zrobić w 3 minuty, może trzeba posiedzieć z tą osobą 3 dni i opowiedzieć o tym smaku, tak? Chcę ci opowiedzieć o smaku gruszki. I musimy przesiedzieć z tobą 3 dni, bo chciałbym ci powiedzieć, że najlepszym smakiem, jakim w życiu jest smak gruszki. I to jest właśnie przypowiadanie Ewangelii, które, i to też mówi jakby, to jest też intuicja taka bardzo świeża papieża Franciszka, ale też papieża Pawła VI na przykład, który mówił bardzo dużo o ewangelizacji, o nowej ewangelizacji. I on mówi, nie, to musi być jeden na jeden, to się nie da zrobić z masami. Jest też taka intuicja papieża Benedykta, Benedykta XVI, który mówi, że nie wierzy w przepowiadanie Ewangelii na stadionie. Znaczy, że to się musi zawsze dokonywać jakby w bezpośrednim kontakcie. Tego, który głosi, tego, który odbiera Ewangelię. I dlatego mówiąc, że w mojej ocenie Ewangelia nie klei się z mediami, chcę powiedzieć, że to właśnie media są zbyt paradoksalnie prymitywnym, zbyt płaskim narzędziem przekazu dla czegoś takiego, jak jest, czym jest Ewangelia, czym jest żywe doświadczenie wiary. Jak jestem zakochany, to oczywiście mogę zrobić to na Facebooku i napisać swój status, że jestem zakochany. Ale mogę zadzwonić do 1000 ludzi i im o tym opowiedzieć. Też wydarzyło się coś takiego w życiu. Ale co nie znaczy, kiedy mam taką radykalną tezę o tym, że media się nie kleją z Ewangelią, to nie znaczy, że nie ma miejsca na wiarę w mediach. Szczególnie też w nowych mediach. Bo jakby jestem osobą, która wciąż uczy się tego, jak samemu istnieć w przestrzeni mediów, nowych mediów, jak z nich mądrze korzystać. Teraz chciałbym przejść do takiego jeszcze punktu, który sobie nazwałem kultura. Żebyśmy, kiedy chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie jednak, jak głosić Ewangelię, czyli jak opowiadać jednak, czy jest jakiś sposób opowiadania Ewangelii we współczesnej kulturze, którą ja identyfikuję jako kultura komunikacji, informacji zdominowana przez media, to sobie opiszmy tę kulturę. I jakby kultura i wiara to są takie rzeczy, które są jakby ze sobą nieodłącznie związane. Bo Ewangelia zawsze trafia na grunt kultury, konkretnej kultury. Czy to będzie kultura hebrajska, grecka, atlantycka, czy kultura mediów, informacji, komunikacji. Dla mnie takim słowem, które mi pozwala opisywać tę kulturę, to jest słowo natychmiastowość. Kultura natychmiastowości. Że przez media nam przyspieszył świat. Można powiedzieć, przyspieszyła nam rzeczywistość. I wszystko się dzieje właśnie w takiej kulturze now, fast. Tak samo jak jemy fast foody, tak samo produkujemy fast informacje. Ja teraz mam takie szczęście albo nieszczęście, że w miejscu, w którym pracuję, w Katolickiej Agencji Informacyjnej, mam kilkanaście w pokoju monitorów z telewizjami informacyjnymi. Tęsknię za Wrocławiem wtedy, kiedy widzę mapę pogody, że tu jest najcieplej. I można powiedzieć, jakby permanentnie cały czas widzę taką kulturę natychmiastowości. We wszystkich mediach informacyjnych, tak? Począwszy od TVN24, przez TVP Info, Polsat News, Telewizję Republikę. Wszyscy jadą jednym, bardzo podobnym schematem, tak? Natychmiastowością. To znaczy, że informacja ma bardzo krótki termin przydatności do spożycia, że bardzo krótko istnieje, nie odkłada się w naszych głowach, no i żyjemy w tym, co było tutaj powiedziane, w erze szumu informacyjnego, który ja jakby określam takim z angielska terminem attention crash. Attention crash to jest taki moment, że nam na katastrofę przeżywa nasza uwaga, nasz mózg. My przyswajamy co roku ponad 300% więcej informacji niż w zeszłym roku. Znaczy nie przyswajamy, czy dociera, jest w naszym kierunku emitowany, wysyłany. Ponad 300% informacji więcej. W ciągu jednego roku dostajemy tyle informacji, ile nasi dziadkowie przez całe swoje życie. Jesteśmy torpedowani informacją. Codziennie ilość informacji, która do nas dociera, To jest taka jednostka 34 gigabajty. Ktoś to policzył, nie wiem jakim sposobem, ale przynajmniej są jakieś cyfry. Tylko że nasze mózgi się nie zmieniają. Nasze informacja nas boli. Nie wiem, czy macie to doświadczenie, że wy otwierając gazetę, telewizję, szczególnie telewizje informacyjne, nie rozumiecie, co się dzieje. Że informacja boli. Że tego jest tak dużo, że odczuwacie dyskomfort. Mówicie za szybko, za dużo. Nic nie rozumiem. Bo nikt nam nie tłumaczy świata. Znaczy, dostajemy tylko dawkę informacji, faktów, bardzo częstych podkręconych emocjami, bo żeby się przebić do naszej głowy, do naszej percepcji, to pomagają emocje. Emocje są tym, co jest w stanie uchwycić moją uwagę. Że my zapamiętujemy tylko te rzeczy, którym towarzyszy jakaś emocja. Nie znaczy, że emocje negatywne tylko i wyłącznie. To nie jest tak, że tylko strach wzbudzi w nas zapamiętanie czegoś, ale też bardzo często jakieś emocje pozytywne. Są takie reklamy, takie kampanie społeczne, które epatują bardzo często strachem. Jakoś, nie wiem, czy są zapinaj pasy, tak? I widzimy wypadki, tam są przeważnie dzieci niezapięte pasami, żeby jeszcze mocniej nas to wzruszyło, wzburzyło. Ale z takiego pola kampanii społecznych, religijnych na przykład, kampanie antyaborcyjne, które bardzo często na swoich, nie wiem, plakatach, na zdjęciach mają zdjęcia abortowanych płodów. I okazuje się w badaniach medioznawców, że takie kampanie mają przeciwny skutek. Znaczy przeciwny nie w działaniu, ale w odbieraniu. To znaczy, że mnie to brzydzi, oburza, że to jest zbyt drastyczne i zamykam się na ten przekaz. Więc bardzo trzeba umieć to rozważyć i zważyć. Kiedy mówię o kulturze natychmiastowości, w jakiej żyjemy, to znaczy, że my się bardzo szybko nudzimy. Ale chciałem powiedzieć, że to nie jest jakby świeża myśl. Ponad 100 lat temu przeprowadzono w jednej z amerykańskich, bo teraz mówimy, że eksperyment się przeprowadzał u naukowców amerykańskich, żeby uwiarygodnić eksperyment, już nie tych wschodnich, tylko teraz tych zachodnich. No więc w amerykańskiej fabryce przeprowadzono eksperyment i zmieniano chciano zobaczyć, czy natężenie światła ma wpływ na wydajność produkcji. I eksperyment trwał chyba z 5 tygodni i co tydzień zmieniano oświetlenie. Moc żarówek, rodzaj żarówek. Chciano sprawdzić, przy jakim świetle ludzie pracują wydajnie. I co się okazało? Że w ciągu tych 5 tygodni wydajność wzrastała 5 razy. Nieważne, jakie było światło. Ważne, że było inne. Wydajność wzrastała wtedy, kiedy był nowy rodzaj, nie wiem, oświetlenia, opraw, żarówek, nowe miejsce zainstalowania światła. Co pokazuje, że efekt nowości jest bardzo stymulujący dla nas. My lubimy to, co nowe, świeże. Oczywiście bardzo szybko się nudzimy i mówimy, jak małe dzieci, ta zabawka nie. To już nie chcę teraz to. Problem nie dotyczy tylko mediów. Problem natychmiastowości, problem tej kultury, którą ja bym jako ikonę tej kultury pokazał, na przykład pilota do telewizora, polega na tym, że tak samo jak zmieniamy kanały w telewizji, zmieniamy przyjaciół, znajomych, mszę, na którą chodzimy, duszpasterza, którego słuchamy, związki właśnie, w jakich jesteśmy, partnera. Dlaczego? Bo straciłeś efekt nowości. Już nie zaskakujesz. Już nie ma w tobie efektu, który w marketingu nazywa się efektem wow. Efekt wow najlepiej widać w proszkach do prania. Po pierwsze to, że te proszki mają te granulki, które z roku na rok inaczej się nazywają. Tam jest taka maleńka granulka i ona właśnie w tym bębnie tam rozwala ten... Poobserwujcie reklamy proszków do prania i zobaczycie, że cała skuteczność takiego przekazu reklamowego polega na tym, żeby wygenerować efekt nowości. Nieważne, czy to jest, tylko ważne, że granulka się nazywa Dual Action, jeszcze ma jakąś taką właśnie nietłumaczalną nazwę. To znaczy, że działa. Tak jak aktywna piana w myjnach samochodowych. Czy ktoś wie, na czym polega aktywna piana? Tak samo mit, że proszki są do białego i do koloru, tak jakby biały nie był kolorem. Dużo jest takich instrumentów. Warto, to jest jakby na zupełnie inne spotkanie, żeby uczyć się jakby być odbiorcą mediów, to jak być odpornym na tego typu rzeczy, ale chciałem powiedzieć, że znaczy ja opisuję kulturę, tak? To znaczy my w niej jesteśmy. Właśnie w kulturze natychmiastowości, w kulturze nowości, że cały czas chcemy zmieniać. Cały czas potrzebujemy nowego bodźca. Zobaczcie, teraz wracam do sprawy wiary. W tej perspektywie msza święta jest najnudniejszą rzeczą na świecie. Powtarzalność mszy świętej jest zabójcza. Jedyne, co się może zmienić, to kaznodzieja. I uważamy, że to jest taka rzecz, która nas przyciąga. Jest wesoły, fajnie mówi, mądrze mówi, ględzi, nudzi, usypia, jest anestezjologiem, jest klaunem, jest nie wiadomo kim. Jeżeli żyjemy w takiej kulturze, jak trudno opowiedzieć o tym, że msza święta jest największym cudem na świecie. I że to, co się dokonuje, znaczy ja kiedyś przyglądałem się, byłem poproszony o taką pomoc ludzi, którzy realizują mszę świętą w telewizji, transmisję mszy świętej. I mówili, że no po prostu wysłanie realizatora, czyli osoby, która realizuje obraz, który siedzi przed ekranem, przed przyciskami, jest realizatorem obrazu na realizację mszy świętej, no to jest jakaś forma, nie wiem, kary w branży. Bo tam się nic nie dzieje. Znaczy to jest tak statyczne. W jednym z naszych kościołów w dużej przestrzeni wymyślono, że będą puszczać dym, żeby się ładnie jakby światło załamywało, żeby właśnie były dymy, żeby coś się działo, przed ołtarzem były szyny z tak zwaną jazdą, czyli z taką kamerą, na której jest wózkarz i on tam popycha operatora, żeby przynajmniej jakieś ujęcia były ci, ale msza święta z telewizji, no, makabra. Znaczy tam się nic nie dzieje od strony atrakcyjności telewizyjnej. Nie ma zmiany akcji, nie ma zmiany napięcia. To się nie... I bardzo też ciężko mszy świętej, nie wiem, mszy świętą opisać za pomocą nowych mediów. Dlatego ja też mam taką tezę, że nie ma co na siłę jakby kleić pewnych, nie wiem, pewnych bytów, tak? Bo telewizja oczekuje, że ta fontanna będzie cały czas tryskała. Będzie miała inne kolory. A na mszy świętej, czy na adoracji, gdzie dla nas, dla wierzących, tam jest efekt wow. Znaczy tam powinna być transmisja... Znaczy łatwiej zrobić transmisję, nie wiem, z Sokółki, gdzie był cud eucharystyczny. I przyjechali ludzie, biskupi, dzieje się, oni przechodzą, dotykają. Jest co pokazać w telewizji, niż każdej mszy świętej, gdzie jest prawdziwy cud eucharystyczny. To się nie klei, to się nie... To jakby jedno za drugim nie nadąża. Dlatego uważam, że media są kanałem bardziej przekazywania informacji o wierze albo rzucania haczyka. Tak, że ja rzucam haczyk, żeby nie tak powiedzieć, w tym haczyku jest całe doświadczenie wiary, tylko tym haczykiem chcę Ciebie przyciągnąć. Przyciągnąć do wspólnoty, do konkretnych ludzi. Bo jeżeli widzimy, Adwent jest idealnym przykładem. Jeżeli widzimy Adwent, Wielki Post i wysyp rekolekcji internetowych, to bardzo często można sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście o to chodzi. Czy chodzi, żeby odpalić sobie rekolekcję przed ekranem komputera? Siedząc w kapciach, jedząc parówkę, patrząc, czy nie, keczup mi nie spływa, czy się nie pobrudzę. I wchłaniam szóstaka po raz któryś. Właśnie Adam Szóstak przechodzi teraz właśnie ten moment, że następuje koniec efektu nowości i ludzie mówią, ojejku, on już to mówił. Niestety nie wróżę mu jakby długiego sukcesu, tak? To znaczy, że nie z powodu tego, co mówi, tak? Ale z powodu, że my się bardzo szybko nudzimy. Że my cały czas właśnie chcemy być zaskakiwani, zaskoczam nas czymś. I potem my słyszymy, czy to jakiś komentarz po homilii, czy w konfesjonale ktoś mówi, a to ja już wiem, bo to już szóstak o tym już mówił, także nie zaskoczył mnie ojciec niczym nowym. Zaskocz mnie, pociągnij moją uwagę. I to jest oczywiście znów taki trochę inny temat, jak my się jakby z braćmi wielokrotnie zastanawialiśmy, czy nagrywać kazania na przykład, je umieszczać na stronie internetowej, czy też nie. Czy przypadkiem nie prowokujemy ludzi do czegoś takiego, że skoro jedyną zmienną w mszy świętej, ja mówię o takim jasnym, znaczy zrozumiecie też, że mówię dosyć jakby prostymi porównaniami, tak? Takimi może dla niektórych szorstkimi, ale jeżeli jedyną zmienną dla kogoś w mszy świętej jest kazanie, to bez sensu chodzić do kościoła, skoro to kazanie mogę znaleźć w internecie. Co to powoduje w nas? To powoduje, że my się odpinamy od wspólnoty. Bo wiara jest zawsze wspólnotowa. Znaczy, jest idealnie, kiedy jest przeżywana we wspólnocie innych ludzi, a nie we wspólnocie ludzi, którzy każdy siedzi przed swoim monitorem i mówi, wow, ale powiedział. Boję się czegoś takiego, że właśnie poprzez to, że z haczyka zrobimy główną ofertę, wyprowadzimy ludzi, szczególnie młodych ludzi z kościoła. Czy bez sensu, jeżeli ja to mam na wyciągnięcie ręki, nie wychodząc z domu. I tu jest, wydaje mi się, w takim momencie, w jakim jesteśmy jakby w kościele, pewnego zachwytu też mediami czy nowymi mediami, mądre zrównoważenie. Zastanawiałem się, jak to można mądrze zrównoważyć. Co może być takim właśnie efektem, który da ludziom coś, czego nie dają media. Jednocześnie znajdziemy taką niszę, która będzie bardziej atrakcyjna niż słuchanie o wierze w mediach. Długo myślałem, pytałem się braci. Ostatnio tydzień temu spotkaliśmy się z kilkoma księżmi z całej Polski, też z zagranicy. Tworzymy na Twitterze takie konto duchowne online. Jakby zmagamy się z tymi samymi pytaniami, jak to robić dobrze, ale też żeby nie przesadzić, żeby mieć ambonę, a nie ekran komputera tylko i wyłącznie. I odkryliśmy, że tym, co ma taką wartość, która jest wciąż nieodkryta, która jest o wiele czymś lepszym niż łatwość korzystania z komputera, tak? Bo komputer, nowe media, smartfony dają jeden atut: łatwości, bliskości, dostępności. I że jest za darmo. Nie oszukujmy się. To jest najlepszy argument za korzystaniem z internetu, że nam głupiutkim się wydaje, że to jest za darmo. Jeżeli się tobie wydaje, że coś jest za darmo, to znaczy, że ty jesteś produktem, który jest do sprzedania komuś. to jakie ślady zostawiasz w internecie, jakim jesteś konsumentem. Tak? Jak ktokolwiek wie, jak funkcjonują strony internetowe, to wie, że jakby zostawiając tam swój ślad, jakim jesteśmy konsumentami, co lubimy, jak korzystam z internetu, to widzę, że bardzo często reklamy, które się tam pojawiają na przykład, są już dostosowane do tego, co ja szukałem. Ostatnio rozmawiałem z redaktorem naczelnym takiego katolickiego portalu Opoka i on mówi, że ostatnio przyszli do mnie ludzie i jakiś tam właśnie człowiek i mówi, wy to jesteście na tej Opoce, nie możecie jakoś tego przypilnować, bo ja tam wchodzę i tam w ogóle jakieś takie reklamy z kobietami, one są po prostu jakieś rajstopy, półnagie. Dlaczego wy to pokazujecie? On mówi, wie pana, to reklama jest uzależniona od treści, jaką ja oglądałem wcześniej w internecie. Tak? Storpedował go mocno. Ale to tylko taki margines, tak? Pokazujący, że oszustwem jest myślenie, że internet jest za darmo. Że jestem bezpieczny, że jestem anonimowy. Że buduję... Właśnie my mówimy sobie o mediach społecznościowych i to jest trochę takie oszustwo, bo to buduje jakieś oszustwo o tym, że tworzymy społeczność. Spójrzcie na to, na swoich jakby wirtualnych znajomych i zobaczcie, ilu z nich spotykacie w realnym, rzeczywistym świecie. I ja ostatnim czasem miałem takie kilka nawet takich spotkań, że z ludzi, którzy mnie znali, załóżmy z wpisów w internecie, spotkałem w realu. I teraz po tym spotkaniu w realu już nie mam ochoty spotykać się, znaczy kontaktować się z nimi wirtualnie. Bo to już jest za słabe. Media społecznościowe, nowe media dają nam takie oszustwo, taką ściemę, że budujemy jakąś więź. To jest płaskie, to nie utrzyma jakiejś próby czasu, albo nie wiem, jakiejś próby cierpienia, albo że ja właśnie potrzebuję pocieszenia i podtrzymania czyjejś ręki, po prostu. A nie uśmieszku wyświetlonego na telefonie. Dlatego ważne jest, tak jak powiedziałem o tym, żeby umieć od strony Kościoła proponować, może przyciągać ludzi poprzez treść w internecie, ale pokazywać im, tu macie realną wspólnotę. Znaczy ludzie naprawdę są spragnieni realnych kontaktów. Szczególnie młodzi ludzie, tak? którzy no, wydaje mi się, że jakby widzimy to wszyscy, tak? że kiedy widzimy ludzi, którzy siedzą obok siebie, na przykład na przystanku, czy nawet widziałem taki obraz w muzeum, wszyscy siedzą obok siebie i wszyscy trzymają telefony. To widać też po naszych wspólnotach, kiedy w czasie, kiedy my się gromadzimy jakby jako razem, bracia jako razem, w naszych rękach są telefony, tak? I tam jest nasz świat. Dlatego, że ta kultura nas wchłania, bo my wcale nie jesteśmy na nią, nie wiem, odporni. Budowanie sieci. Teraz myślę sobie, że jeżeli ja szukam rozwiązania, jak wiara, jak Kościół może zaistnieć w przestrzeni mediów czy nowych mediów, to właśnie przez to, żeby budować dwa równoległe światy. Świat w internecie, świat w mediach i realny świat, do którego ja mogę przyjść, spotkać wspólnotę. Ja mogę być wspaniałym duszpasterzem w internecie i mieć tysiące odwiedzin na YouTubie, ale jeżeli nie będzie ktoś mógł mnie spotkać realnie i ze mną porozmawiać, to do licha ten internet. Dla mnie takim pokazać, dać wam przykład, który działa, to jest Radio Maria. Rodzina Radia Maria. Znaczy dla mnie to jest geniusz myślenia o mediach. To znaczy, że ja nie mam tylko słuchaczy, tylko widzów, ale mam miejsce, gdzie ci ludzie w parafii, w klubie, gdziekolwiek przyjdą, spotkają się, pomodlą się, pojadą gdzieś razem. Spotkają się w regionie, w województwie, na wspólnej mszy? Czy będą, tak jak ostatnio Radio Maryja obchodziło urodziny swoje, w hali sportowej, ci ludzie zobaczyli, że oni nie są tylko samotnie, tak? Bo mnóstwo tych ludzi to są też osoby samotne, tak? Czy jestem ja i odbiornik radiowy, telewizyjny. Ale zobaczyłem, że ci ludzie, że mam wspólnotę. Dla mnie to jest po prostu geniusz myślenia. Tak? To znaczy, że ja wokół, że my istniejemy w mediach, mamy jakiś kanał informacji i budujemy wokół tego wspólnotę ludzi. Wydaje mi się, że wciąż jest brak tego, że my bardzo łatwo jesteśmy w stanie coś wyprodukować, właśnie jakiś przekaz w mediach, ale nie potrafimy budować więzi między ludźmi. Z naszych czytelników, z naszych widzów, to co kiedyś było właśnie listy od czytelników, że media dzisiaj są takie bardzo często jednokierunkowe. Znaczy cały czas chcemy ci nadawać. Oczywiście mogę wysłać SMS-a, wejść na czat, wysłać tweeta i to w telewizji się pokaże. Nie? Ale to nie jest kontakt z realną osobą. Dlatego kiedy myślę o mediach, o Kościele, o przepowiadaniu Ewangelii, boję się tego, że możemy stracić poprzez taki ślepy, głupi zachwyt mediami kontakt z realnym człowiekiem. Znaczy, mówię wam to jako kaznodzieja, że jest różnica, kiedy nagrywasz kazanie, homilię, komentarz do ekranu, do kamery i to może nawet obejrzeć 10 milionów osób, a kiedy mówisz kazanie do grupy 6 osób, których widzisz twarze. To jest zupełnie inne przepowiadanie. Nawet jeżeli oni odpływają, leci im głowa, nudzą się, masz realnych ludzi przed sobą. Od strony kaznodziei to jest po prostu coś niezwykłego. Więc myślę sobie, że jeżeli chcemy jako Kościół myśleć bardzo poważnie, to musimy korzystać z mediów w taki sposób, żeby uruchomić jedną z najbardziej istotnych literek w chrześcijaństwie. Czy ktoś wie, jaka literka sponsoruje chrześcijaństwo?
I.
Literka, która sponsoruje chrześcijaństwo, tak jak w Ulicy Zamkowej, to jest literka I. Bo wiele rzeczy, kiedy chcemy powiedzieć, czym jest wiara i wyjaśnić, czy Jezus to jest Bóg, czy Jezus to jest człowiek. Odpowiedź jest wtedy, kiedy używamy słówka I. Ja jestem taki duchowy, czy ja jestem cielesny? Jak ja jestem? No i. Tak. I ja widzę jakby bardzo coraz mocniej, że obecność Ewangelii czy wiary w mediach to musi być, to są filmy, czyli musi być przekaz, tak? Ten kanał internetowy, internet. Nie tylko internet. Czy mówię o internecie dlatego, że to jest, jakby ostatnio o tym mówił kilka lat temu papież Benedykt XVI, który nazwał internet już nie kanałem informacji, ale kontynentem, gdzie chrześcijanie mają być posłani na misję. To jest zmiana myślenia ogromna. Właśnie z poziomu Watykanu płynie nowa definicja internetu. Nie narzędzie, nie kanał informacji, nie coś innego, tylko kontynent. Tak samo jak myśleliśmy o misjach na różnych kontynentach, posyłaliśmy tam ludzi, to potrzebujemy ludzi, którzy będą w internecie ludźmi wierzącymi. Czyli nieobecny nie ma racji. Tak? W każdej takiej dyskusji. Jeżeli my chcemy, żeby nasz głos był słyszany, musimy być w tym obecni. Wiedząc, że to nie wszystko, że jest znów literka I, która mówi, jest jeszcze, no właśnie, druga część, czyli konkretna wspólnota. Czy nie da się zbudować wspólnoty na podstawie osób, które wezmą udział w wydarzeniu na Facebooku, w telewizji, czy gdziekolwiek, w jakiejś przestrzeni wirtualnej. Nawet jeżeli się to da zrobić na chwilę, to się nie utrzyma. Czyli nie ma szans. Jeżeli organizowaliście jakieś tam wydarzenia i zachwycaliście się, że przyjdzie tyle i tyle osób, a potem... No nie, bo internet nie jest obowiązujący. Ja mogę przeróżne rzeczy na internecie zdeklarować i nikt mnie z tego nie rozliczy, naprawdę. Internet zasysa wszystko, nowe media zasysają każdą informację, tak? Czy upiekłam ciasto, czy umarła mi matka, czy mój szczeniak zrobił pierwszą kupę, wszystko tak jest. Dlatego mamy problem z korzystaniem z nowych mediów, czy w ogóle z mediów, że tam jest szlak, tam zasysa wszystko. Nie potrafimy już z tego korzystać, bo z tego jest za dużo. Teraz jeszcze przed czego chciałbym, myślę, że będziemy mogli jeszcze o tym porozmawiać po przerwie, zastanowić się, jak pogodzić katolika z mediami. Czy tworzyć getto w postaci katolicka rozgłośnia, katolicka telewizja, katolicka gazeta, katolicka mleczarnia, katolicka piekarnia, katolicki szewc. No nie, to jest tak samo. Znaczy, może być w nas coś takiego, że my powiemy i zrobimy takie, znaczy coś, co powiem, że się opłaca, tak? Jak patrzymy na kioski, to coraz mniej jest gazet, w których znajdziemy na temat reformy ubezpieczeń społecznych po jednej stronie zdanie Joachima Brudzińskiego z PiS-u, a po drugiej stronie znajdziemy Ryszarda Kalisza zdanie na ten temat. Powiemy sobie, który z panów ma rację. Nie, dzisiaj mamy czas mediów tożsamościowych. Bo ja już nie mam takiej zdolności wybierania, osądu, myślenia, żeby powiedzieć, komu przyznać rację. Mamy czas mediów tożsamościowych, czyli wiemy, że kiedy włączę jedną stację telewizyjną, kupię miesięcznik, gazetę, to tam będzie taka teza, z którą ja się zgadzam. Znaczy nie, Ryszard Kalisz do rzeczy nie zaskoczy. Wybieram o wiele łatwiejszy świat. Tam są moje poglądy, tam są moi ludzie. Tam są tezy, które poświadczają mój sposób myślenia. I mogę czytać tylko i wyłącznie jeden rodzaj wiadomości, słuchać jednego rodzaju komentarzy i powiedzieć sobie tak, to jest prawda na temat świata rzeczywistości. A wiemy, i to jest jakby też taka tożsamość kultury europejskiej, o czym też podkreślał ostatnio papież Franciszek w Strasburgu, że właśnie kultura europejska wzięła się z różnych nurtów myślowych, tak? które jakby kształtowały ten kontynent. Że właśnie ekstremizm robi się bardzo często z tego, że mówimy nie, tylko my mamy rację. Tylko nasze zdanie się liczy. I o wiele bliższym jest myślenie o tym, że my, ludzi wierzących, będziemy wpuszczać w media, albo inaczej, będziemy pielęgnować ludzi wierzących, którzy pracują w mediach. Bo to jest dramat. Ludzi, którzy pracują jako osoby wierzące w mediach, które mają mnóstwo dylematów, pytań, mówią, nie ma się za nich kto zająć. Jeżeli ktoś mówi, ja przygotowuję materiał medyczny, w którym, nie wiem, ocieram się o jakieś sprawy bioetyki, idę do swojego księdza, który zapyta się, no jak ja mam tutaj osobę wierząca ugryźć? I on mówi, słyszę od księdza, no rzuć pracę w tej stacji. Znaczy, nie ma w Polsce duszpasterstwa ludzi mediów. Na takim poziomie, że ci ludzie mają jakąś formację. Znów przytoczę taki przykład, który może was znów zdziwi. Znów jest Rady Maryjny. To znaczy to, że bardziej chodzi o sposób myślenia, który pokazujemy sobie w jednym bloku Radio Maria, czy media około Radio Maria. Budowanie własnej szkoły media. Tak, to znaczy, że my kształcimy, czy formujemy ludzi, którzy pójdą w media. Może was zaskoczę, w
ludzie, którzy wychodzą z tej szkoły, tam, wyższa szkoła kultury medialnej, wiemy, o którą szkołę chodzi, tak? Oni niekoniecznie pracują w katolickich mediach. Ludzie, którzy się nauczyli tam być operatorami, realizatorami obrazu, pracują w TVN-ie, w Polsacie, są montażystami w studiach filmowych. To znów jest dla mnie pewnego rodzaju taka rzecz, której można się uczyć. Czyli jakby formowanie ludzi, którzy myślą o pracy w mediach, ale nie po to, żeby ich zamknąć w pewnym getcie, pracujcie dla nas. Ja jakby chodząc, przedstawiłem zakonu 62 roku, pracowałem w mediach i nikt mnie nigdy nie przyjął do mediów katolickich. Bo siedzą tam ludzie, którzy są tam od zawsze i nie ma miejsca dla młodych ludzi. I bardzo ciężko się młodym ludziom jakby przebić ze swoją wiarą, ale też dlatego, że nikt ich nie formuje, oni się nie mają na czym oprzeć, znów nie mają wspólnoty. Ja wracam do tej sprawy wspólnoty, bo ona sprawia, że mam silne plecy. Jak już mówię o pewnych brakach, to zrobię już przed przerwą, żeby już tak skończyć pesymistycznie. Myślę sobie o tym, jaką mamy jako ludzie wierzący narrację. Narrację, czyli sposób wyrażania siebie, swoich poglądów, nie tylko swojej wiary, tylko też poglądów, takiej też pewnej etyki życia codziennego, myślenia właśnie o rodzinie. Ja nazywam tą etykę narrację, narracją protestu. My uwielbiamy protestować. Bardzo mało tworzymy. Ostatnio, nie wiem, czy znaleźliście taką sprawę, spotu, który promował związki partnerskie, tak, emitowany do telewizji, ale pracuje w miejscu, w którym mieści się też Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, więc z narracją protestu spotykam się prawie codziennie. Przychodzą osoby, protestują, składają pisma, protesty, czasem mają jakąś tabliczkę z protestem. Tylko protest nic nie buduje pozytywnego. Ostatnio paru osobom rzuciłem pomysł, skoro nadawca publiczny, telewizja mówi, przychodzi ktoś z reklamą społeczną, czy to jest ochrona lasów, Puszczy Białobrzeskiej, jakiejś puszczy, czy ochrona lasów, czy akwenów wodnych, czy promocja nawet związków partnerskich, bo nikt mnie tam nie namawia do agresji, do złości, do przemocy. Musimy jako nadawca publiczny to wyemitować. Produkujmy spot o rodzinach wielodzietnych, o młodych mamach, kobietach sukcesu, które są matkami, które mówią, że dziecko to nie jest konflikt z moim sukcesem. Mówię, zróbmy to. Produkujmy coś takiego. Nie, nikt na tego nie puści. Jak usłyszymy sobie Pawłowe zło, dobro i zwyciężaj, to wydaje mi się, że to ma również przełożenie na media. Znaczy, jeżeli ja widzę zło, to mam je zwyciężać siłą dobra, czyli pewnego rodzaju produkcji. Tak? Znaczy, mam wyprodukować coś swojego. Coś, co ma o wiele, co ma przekaz dobry. Ja mogę protestować przeciwko sieci Elbing, ale czy my wierzący mamy taką solidarność, że stworzymy sieć księgarni, nie wiem, gdzie wierzący ludzie będą mieli taniej. Świadkowie Jehowy, którzy mają firmy deweloperskie, wyznawcom proponują mieszkania 30% taniej. Czy ja się nie spotkałem z sytuacją, że ktoś tani, dlatego, że wierzysz w Chrystusa.
Myślę, że to trzeba przynieść.
Co? To powinno być widać. Przestaczy się takim przed przerwą, dobrze zakończyć. publicznych, właśnie takich jak to księdza, to są oczywiście żarty, księży zatrzymują policjanci. Zatrzymali policjanci księdza po cywilu i mówią mandat 200 zł, ale mówi, ale jestem księdzem. Dobrze, to 400. Słuchajcie, myślę, że jakby parę rzeczy takich chciałem was jakby obudzić. Chciałbym, żeby tam za chwilę byśmy ruszyli z taką rozmową z pytaniami. To nie jest tak, że ja zjadłem wszelkie mądrości, dzielę się z tym, z czym jestem. To nie jest tak, że znaczy ja sobie sam zadaję to pytanie, jak umieścić Jezusa w mediach, tak? jak go tam przełożyć, tak? jak o nim mówić, a nie mówić tylko o rzeczach drugorzędnych. Ostatnio robiłem taki sobie autorski przegląd listów pasterskich episkopatów, wpisując wyszukiwarkę, znajdź słowo Jezus. O wynikach poprzednich. Ile czasu trzeba?
Przerwa mniej więcej 10 minut, aczkolwiek nie będę tego pilnował jak nauczyciel z zegarkiem w ręku, ponieważ dzisiaj jest taki dosyć mglisty dzień, może że większej liczby osób niż normalnie przyda się kawa, więc jest więcej wody, mamy większy warnik. Tam po mojej lewej, a Państwa prawej ręce czeka kawa, herbata, ale duże ciastka. Zapraszam.